Dwie godziny dla radiowej rodziny.
I do naszej radiowej rodziny dołączył pan Janusz Kapusta, jeden z najbardziej błyskliwych komentatorów współczesności. Rysownik, malarz, scenograf, a właściwie moglibyśmy powiedzieć filozof rysunku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór, witamy pana.
Nie bez powodu rozpoczęliśmy to spotkanie od piosenki, którą wykonał Jonasz Kofta, ponieważ panowie się dobrze znali. Bo razem skończyliście liceum plastyczne w Poznaniu.
To prawda, tyle tylko, że była między nami drobna różnica. On zrobił to wcześniej i pamiętam, był taki profesor Olejniczak, człowiek, który, jak się potem okazało, wspólnie uczył i mnie, i Jonasza, a uczył grafiki, sam wymyślił logo Targów Poznańskich. Był fenomenalny człowiek i stawał dwójkę, jak ktoś zrobił bardzo coś rzetelnie, a nie myślał. No w każdym razie był to wyjątkowy człowiek, jak pamiętam, z Poznania i kiedy kończyliśmy zajęcia, już matura się kończyła, to on zbierał wszystkich i mówił, a teraz zostawiam sobie taką niezwykłą dla siebie niezręczną dla was sytuację, że powiem wam, wymienię trzy osoby, które w życiu odniosą jakiś sukces. Trwoga na tych wszystkich padała w kolegach i on tam powiedział najpierw nazwisko koleżanki, która była najładniejszą w naszej klasie, ale była bardzo zdolna i ponieważ on się w niej podkochiwał, wszyscy zrozumieli to. I potem powiedział moje nazwisko. I takiego wstydu to ja w życiu chyba nie pamiętam, w czym przeżył, bo to jest tak upokarzające, bo wszyscy patrzą i ja się tak zawstydziłem, zaczerwieniłem i powiedział, to tylko dobrze o tobie świadczy, bo tak samo jak powiedziałem Jonaszowi Kofcie, to
też tak zareagował.
I mówi, bo ja nie mówię kto w czym, tylko że to jest potencja dla czegoś zrobienia. No w każdym razie ja to zapamiętałem jak wylądowałem na studiach w Warszawie na architekturze, no to ciągle gdzieś tam w myślach miałem tą ochotę spotkania i opowiedzenia tej historii Jonaszowi. Aż po latach się to przytrafiło i on się zaciekawił mną i spotkaliśmy się. Bardzo podobało mu się, co tam robiłem. No i jakby mówię, to jest najważniejszy człowiek w moim życiu. Byłem najmniej znanym, jak on był najbardziej znanym. Czyli ta różnica potencjału, bo tylko wtedy oni nas wzruszają, kiedy są niemożliwi do dotknięcia, bo potem jakby podpisywałem książkę z Czesławem Miłoszem wspólnie, czy jakby już nie miało takiej powagi, pomimo że bardzo cenię Miłosza, jak wtedy, kiedy ten Jonasz, bardzo mówię, ważny człowiek w moim życiu, pomagał mi, dawał pieniądze, kupował, ubierał, cokolwiek, jak zrobiłem dyplom, to zrobił przyjęcie dla mnie wzruszające. No umarł mi człowiek.
No tak.
A to była szczególna ta piosenka właśnie. Pamiętajcie o ogrodach, to jest taka jedna z najpiękniejszych, jakie pamiętam gdzieś dookoła siebie, która krąży we mnie i zawsze jakby jestem wzburzony, jak ją słucham. Kiedy, dzięki nawet tej piosence, to po latach, bo ja się przyjaźniłem z Koftą, a w związku z tym mniej z Janem Pietrzakiem, którzy razem tworzyli kabaret pod egidą i jakby go mniej trochę, on był bardziej prostacki, czy jakby nie ubliżając Janowi, znaczy, ale Jonasz był no, takim skrzącym się człowiekiem.
Czyli była to inna poetyka trochę.
Tak, ale chodzi o to, że i w którymś momencie się dowiedziałem, że muzykę do tej piosenki napisał Jan Pietrzak i od tej pory akcje zostały przywrócone Janowi z pełną godnością i szacunkiem.
Tak. Całe szczęście. Mówił pan o tym, że studiował architekturę. To jest taki kierunek, który otwiera horyzonty. Tak wszyscy moi znajomi przynajmniej mówią.
Też bym się przyłączył do tych znajomych, czyli wiedzą, co mówią. Chodzi o to, ja o sobie powiadam, bo ja się urodziłem na wsi, gdzie było 100 osób w województwie poznańskim, w powiecie Kołoczy. Ostatni powiat, jaki województwo ma na wschód, żeby broniło, żeby nikt tam nie napadł na was. W każdym bądź razie i mieszkałem tam do 6 roku życia, zanim rodzina się przeniosła do takiego małego miasteczka, gdzie skończyłem szkołę podstawową i które miało 1500 osób. Ale ponieważ 6 lat mieszkałem na wsi, to cytowałem często Freuda, który mówił, że człowiek się rozwija do 5 roku życia, a potem się powtarza. Czyli ja mówię, jestem chłop. A co to jest chłop? Jak nie założę i nie zasieję, to nie czeka na plon. I to mi zostało. I teraz i człowiek jak potem dorasta, jest jakby w takim młodość go buntuje, może bardzo dużo zmienić z tych 5 lat, które jakby mu zostało, którymi został nakarmiony. I tu idąc na architekturę, człowiek się uczy, że nie myśl o dachu, jak nie obliczysz fundamentów, czyli tak jakby redundancja sensu. Nie da się myśleć głęboko, jeżeli człowiek nie ma umocowanych dobrze dróg. Tylko właściwie przychodzi mi, że właściwie to tylko na poważnie mieć wyobraźnię, to powinny mieć tylko drzewa.
Tak. Tutaj Jurek wspomniał o architekturze, ale przecież pan w swojej twórczości rysunek łączy właśnie z wymienioną architekturą, ale też matematyką, geometrią, filozofią. Jak pan to robi?
No, to są jakby pewne troszkę konsekwencje i tu oczywiście nie zawsze polegają z wyborów. Ja ostatnio w związku z tym, że 70 lat odbyłem i nawet jak zrobiłem sobie prezent w postaci książki Uzyska, czyli poziom, czyli drugi tom rysunków, które robię w Rzeczpospolitej. Jakby tam myślę i kombinuję i różnymi rzeczami się zajmuję. Ale chcę powiedzieć, że znaczy w takim skrócie, że po prostu jak byłem w tej szkole podstawowej, w tym małym miasteczku, miałem 5 z tego, że jest Pan Bóg i 5 z tego, że Pana Boga nie ma. Mhm. Byłem zawsze dobrym uczniem i dopiero jak wylądowałem w Warszawie na studiach, to zacząłem myśleć na własny rachunek, że coś tu się nie zgadza. I przeżyłem taki rodzaj depresji, załamania i bez sensu. No ale jak widać, wróciłem do zdrowia cudem i powiedziałem, co mi się przytrafiło. Nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Miałem 20 lat i nie znalazłem ich ani w teraźniejszości. No, rozmawiałem z ludźmi, ani w przeszłości. Czytałem książki, więc jedyną nadzieją zostawała przyszłość. Powiedziałem, co za to jest odpowiedzialne. Tak jak pamięć jest odpowiedzialna za przeszłość, zmysły nasze są odpowiedzialne, my się słyszymy, za teraźniejszość. Co za przyszłość? Ja nazwałem to wyobraźnią. Powiedziałem, to ja będę to ćwiczył. Ponieważ świat mi się rozsypał, to myślałem, że ćwicząc jakby taką wymyślność trochę, no to gdzieś na końcu życia może uda mi się zbudować świat, który odpowie na pytania, których nie znalazłem wcześniej. I jakby to się toczy trochę. Czyli ja wymyśliłem własne techniki ćwiczenia i między innymi rysunki są taką też metodą.
No, czyli technikę poszerzania wyobraźni, jednym słowem.
Dokładnie tak, że mówię, bo to nie ma znaczenia, na czym polega technika. Ja nawet jak prowadziłem z młodzieżą jakieś tam zajęcia z młodymi i takiego brałem jednego i mówię, pokaż jaki masz biceps. No tak, nie ten, ale pokazywał tam przy całych młodych ludziach. Ja mówię, zrób pompkę. No i zrobił pompkę. Mówię, a teraz pokaż ten biceps. No nic się nie zmieniło. Mówię, bo ćwiczenie nie polega na tym, że ono jest warte czy nie warte, tylko ilość tych ćwiczeń. Żaden mistrz, nikt nie rodzi się mistrzem. Mistrzem się człowiek staje poprzez permanentną pracę i poprawianie siebie. Nikt, kto ma nawet najdłuższe nogi, nie skoczy najwyżej, tak jak skoczą ci, którzy ćwiczą i jakby rozbijają się. Wytrwałość to jest kluczowe słowo w jakimkolwiek zawodzie.
Tak. Panie Januszu, proponujemy teraz krótką przerwę na piosenkę. Consequence of Love i Gregory Porter. Mam nadzieję, że ta piosenka również się podobała panu Januszowi. Przypominam, pan Janusz Kapusta dzisiaj jest naszym gościem. Panie Januszu?
Podobała się.
Dobrze.
Wszędzie, gdzie kończy się, że miłość jest ważna, już jest dobrze.
Panie Januszu, my pana teraz zastaliśmy w Polsce. Ale długo pan jeszcze zostanie u nas?
No to o dziwo, kiedy pan pojedzie znowu do Ameryki, tak. Po 38 latach i 7 miesiącach, ale dokładnie, wróciłem na stałe do Polski.
A, to świetnie, ale to jest niesamowite, że pan rzeczywiście odliczał ten czas.
No, wylądowałem, to życie jakby tak ułatwiło jakby to obliczanie, ponieważ poleciałem do Ameryki 20 października, pamięta się takie
tak,
rzeczy,
tak.
I wylądowałem 20 października, a wyleciałem z Ameryki 20 maja. No to już te 7 miesięcy jakby od razu się ujawnia, a po drodze, ponieważ to był 81 rok, a w zeszłym roku przeleciałem, to robi 38 lat. Czyli tu dwie rzeczy jako dowcipne uważam, że 38 lat, jak się pomnę, że przez 12 miesięcy to wychodzi 4, 5, 6 i potem i 7 miesięcy.
No czyli matematyka zawsze na pierwszym miejscu.
Trzeba kombinować, żeby tyle lat być, żeby do dnia w kolejności pojawiło się 4, 5, 6, 7.
Czyli poleciał pan do...
Mało tego, to jeszcze tylko tak, że jak poleciałem do Ameryki na 3 miesiące, to mój stan wojenny mnie zatrzymał, to stan wojenny mnie zatrzymał. Nie miałem jak wrócić do Polski. Kiedy po 38 latach postanowiłem, że wracamy, bo z żoną,
tak.
do Polski, okazało się, że nie mogę wrócić, bo loty zostały wstrzymane. To tak.
Ale to
bez
jest...
komentarza.
Tak. No tak, 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 oczywiście, ale 1981 rok to jest rok, który spowodował, że wielu Polaków wylądowało jednak na emigracji. Pan spędził te ponad 38 lat w Stanach Zjednoczonych, ale jednocześnie kontakt z krajem był, prawda?
Ale nie był. Ja ostatnio od chyba 2002 czy 2003 roku, w 2000 roku usiadłem do komputera i przez 3 lata nie wstawałem od niego. Tak mnie wciągnęła geometria i pewne tam odkrycia związane ze złotą liczbą. Jakiś taki...
Czyli
był
zasady złotego podziału, tak? To był
tak.
Ten czas.
I poszedł mi kręgosłup, no bo ja po 16 godzin wpatrywałem się, żeby przeprowadzić tam jakieś rysunki, badania i tak dalej. Ale mówię to, że trafiłem na doktora Palucha, który przywrócił mnie normalności, ale powiedział, to już nie da się naprawić tych rzeczy, tylko żeby pan funkcjonował, musi pan 2 razy w roku się u mnie pojawiać. I ja to robiłem. Od 2004 roku co roku przelatywałem 2 razy do Polski. Tu w tym czasie, albo nawet uczyłem na Akademii Sztuk Pięknych, czy gdziekolwiek, na ten krótki obszar czasu i potem wracałem. Czyli 2 razy zawsze byłem i ostatnio doszło do tego, że tu byłem 7 miesięcy, bo dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, wtedy Jerzy Miziołek, zaprosił mnie, żeby z okazji 500-lecia śmierci Leonarda da Vinci w hołdzie zrobić taką instalację przed wejściem do muzeum poświęconą i Kejdronowi, czy kształtowi, który odkryłem, i Leonardo da Vinci, to chodziło dokładnie o człowieka witruwiańskiego. Mhm. To taka powstała instalacja 3 metry na 3 metry na 22 metry. Ale wtedy w Polsce spędziłem 7 miesięcy. Ja mówię, zaraz, to przecież ja tu jestem dłużej niż tam, a poza tym dobrnąłem już do czasu, że chcę przejrzeć te wszystkie zapiski, które jak już wspomniałem, jak mi się świat rozsypał 50 lat temu, to się nabierało dziesiątki tysięcy zapisków, różnych notatek, pomysłów i chcę zobaczyć, co ja tam robiłem, bo nigdy na to nie zwracam uwagi uwagi poważnie, czyli jakby jest czas, żeby wiek zobowiązuje.
Mhm. A proszę nam powiedzieć, czy dla pana najpoważniejszym takim przedsięwzięciem w życiu było odkrycie tej 11-ściennej bryły geometrycznej?
Na pewno tak. Tu jest jakby, ale tak, ja, nawet jak mam wystawę, bo poświęconą Kejdronowi, to mówię, że są we mnie dwie osoby. Jedną jest artysta i drugą odkrywca. I tak jak artysta powinien być skromny, pracowity, obojętnie co my tam powiemy, ale niech tak robi coś, że jak przyjdziemy, to już nic nie mówi, my sami powinniśmy zrozumieć, o co mu chodzi. I jak jest artysta jeszcze mądry, to rozmawia z kosmosem. W przypadku odkrywcy, to kosmos rozmawia z kimś. To no, nie można wstać, bo ja chyba sobie coś odkryję, bo my nie wiemy, co jest zakryte. Czyli to jest w momencie, kiedy człowiek odkrywa, od razu jest nobilitowany, bierzmowany. Mm-hmm. Obojętnie, jakie tu środek powiemy, jest człowiek świadom pewnego wyróżnienia, którego spotkało. I to nie ma znaczenia, co kto mówi, czy ile razy mówili, taki zdolny rysownik, a to jak zgłupie, zajmuje się bryłą. Ale ta bryła jest wstrząsająco mądra, ujawniała się w latach, 7 lat mi zajęło, żeby znaleźć gdzieś w kosmosie, 13 lat, żeby spotkać mądrego matematyka, który wniósł nowy aspekt, 27, żeby spotkać biologa, genetyka, który zadał pytanie, jaki jest związek tej fundamentalnej bryły, jeżeli tak jest, z życiem. No i to jakby jest też ochotą, że tego przyjazdu i zagubienia się tu, po tej stronie, mm-hmm. żeby napisać zarówno o Złotym Podziale, jak i o Kejdronie w tej jakby postaci, której jeszcze nigdy nikomu nie mówiłem.
Mm-hmm. Pan powiedział kiedyś, że człowiek nie wie, czego nie wie, dopóki się nie dowie, czego nie wiedział.
No, ale to jest jak częścią, oczywiście, że to tak jest, czyli z tego punktu widzenia Kejdron jakby nadał mi innej klasy powagę, no, ale powagę tylko dostajemy wtedy, kiedy to my sobie nadajemy. Ja pamiętam, że właśnie przez też Jonasza Kostę, który był niezwykłym, mądrym człowiekiem i on jakby cenił mnie nawet rzeczy, które nie był pewien, to pytał mi, żebym jakby komentował i bo widział we mnie taką ufność i uczucie ku niemu, że za każdym razem reagowałem jakoś. Ale on mówił, że bycie artystą jest odpowiedzialnością. Ja tak się zatrwożyłem tą odpowiedzialnością, że w ogóle czekałem, że ktoś mi powie, że już jesteś artystą i miałem 44 lata, robiłem scenografię w Teatrze Wielkim z Lechem Majewskim, reżyserem, który mnie zaprosił do i tam w czasie tego spektaklu tak ile się rzeczy nałożyło na to, ale sam sobie napisałem o godzinie 3 w nocy, że jestem artystą, mając 44 lata. Mhm. Tak mi się wydawało, że ktoś mówi, czyli chodzi mi o to, że jeżeli nawzajem siebie nie zrozumiemy, czyli kształt jakby mnie nobilitował, ale ja nobilitowany byłem tym kształtem. Im więcej pięknych rzeczy odkryłem w kształcie, to on się odwzajemniał. Mówi, a kto mnie tak odkrył? No kapusta, czyli jakby pośrednio, jako skromny, czyli mój zahukany, bo to skromny to jest jakby głupie słowo, prawie że taki chłopak ze wsi, który ciągle każdego doganiał i każdy był mądrzejszy, że nagle odkrył kształt, który przywracał mu jakby normalność.
Panie Januszu, to teraz dochodzimy do książki. Pion, poziom, podręcznik do myślenia, ciąg dalszy. Rozumiem, że przy pisaniu tej książki miał pan białą kartkę najpierw, mhm. którą zapisywał, a dopiero później to wszystkie rysunki, te wszystkie grafiki powstawały.
To jest jakby to właśnie jak po tym Złotym Podziale odkryłem rzeczy, mhm. które są wstrząsające. To nawet jakby czasami mądrość, inteligencja i wrażliwość człowieka sprawdza, jak on reaguje na to, co ja mówię. Bo właściwie nie znam takich ludzi, którzy by mówili, że o Złotym Podziale znamy od Euklidesa, gdzie jest to podział geometryczny, potem jest algebraiczny, czyli liczbowy, który Fibonacci wymyślił pewien ciąg, odkrył, który Kepler, ten, który poprawił Kopernika z elipsami, odkrył, że ten ciąg zmierza do Złotego Podziału i to było niezwykłe kolejne odkrycie tego Złotego Podziału. Jestem trzeci, który ma coś nowego do powiedzenia i to jest jakby niezwykłe. Ja byłem zaproszony jako jedyny niematematyk przez takie pismo naukowe japońskie i przez Jake'a Plaffa, takiego autora i ważnego profesora matematyki z Ameryki, żebym to opisał, znaczy te swoje odkrycia i jak dostałem ten numer w swoje ręce tego numeru, to pierwszy raz w życiu miałem 53 lata i powiedziałem, że to przeszło mi przez myśl, co nigdy nie miało wcześniej możliwości, że gdybym poszedł do wszystkich bibliotek świata, przeczytał wszystkie książki, nie znalazłbym tego, co sam odkryłem. I powiedziałem, że czasami warto zadać się ze sobą. I to tak zmieniło, że po tym zrobiłem doktorat i jak w Rzeczpospolitej Sławomir Mrożek poczuł poczuł się schorowany i zrezygnował z robienia tych swoich rysunków, no to ja przejąłem trochę 18 lat temu, jakby ćwicząc na oczach wszystkich jakby rodzaj zadumy nad tym, co się ujawnia. Czyli to jest jakby też i ćwiczenie umysłu i jakby przyglądanie się, zawsze jestem z kartką, zawsze notuję, zawsze kombinuję i myślę.
Mm-hmm. My bardzo dziękujemy za tę książkę, bo ona rzeczywiście bardzo mocno prowokuje przede wszystkim do myślenia. Jeżeli możemy też podziękować za podpowiedzi, bo to, czego nie zrozumiemy, to odczytamy z rysunku.
Tak jest.
I tutaj jest też piękny cytat, piękna sentencja, że pomimo sukcesów matematyki i człowiek jest ciągle nieobliczalny. I za to dziękujemy.
Dziękujemy, bo w tym cała nasza nadzieja.
Pięknie dziękujemy za spotkanie, za rozmowę. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan Janusz Kapusta, jeden z najbardziej błyskotliwych komentatorów współczesności, artysta o zainteresowaniach, jak Państwo słyszeli, matematycznych, filozoficznych, a także ceniony odkrywca.
Dziękujemy serdecznie.
Ja też dziękuję bardzo.